Komentarze Radia Gdańsk.
10 minut po godzinie 9. Michał Poreśniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk i dzisiejszych komentatorów naszej rzeczywistości. Dzisiaj połączenie zdalne z Małgorzatą Rakowicz, TVP 3 Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie w ten mroźny poranek.
I z Krzysztofem Świątkiem, Polskie Radio 24, witam.
Dzień dobry.
Mroźny poranek po gorącym wczorajszym wieczorze, bo na początek chciałbym was zapytać o mistrzostwa w Katarze. Czy taki finał jest zaskoczeniem? Może na początek Małgosia Rakowiec. Czeka nas pojedynek Francja-Argentyna.
Chyba nie jest zaskoczeniem, tak się wydaje. Francja była liderem od samego początku. I to, co pokazywała, to też jest coś takiego, co może można było przewidywać, że znajdzie się w tym finale. Argentyna się rozkręcała i rozkręciła. Miejmy nadzieję, że to będzie piękny finał.
To jak obstawiasz jeszcze króciutko?
No ja jestem za Argentyną. Chciałabym, żeby Argentyna wygrała. Niezależnie od tego. W karnych, bo wtedy będzie najdłuższe i najlepsze widowisko. O.
I Krzysztof Świątek, jak po wczorajszym ostatnim półfinale, jaka wizja tego, co będzie się działo w niedzielę?
No myślę, że w finale zagrają dwie najmocniejsze drużyny tego mundialu, które szły, no tam Argentyna miała oczywiście potknięcie
tak.
w tej naszej grupie, no ale to Argentyna często tak zaczyna słabo, a potem dochodzi do finału. Więc no to bardzo silne drużyny. Wydaje się, że więcej kart ma Francja w swoim zestawie i będzie jednak, wydaje mi się, faworytem, mimo Messiego oczywiście w składzie Argentyny, ale będzie faworytem. No, Mbappé wyczynia cuda na tym mundialu. Jest to przecież młody zawodnik, który ma jeszcze całą perspektywę przed sobą. No, ale też szacunek dla drużyny Maroka, która jako pierwsza drużyna afrykańska doszła do półfinału.
Pokazała umiejętności.
Wolę walki. Wczoraj była właściwie równorzędnym rywalem. Także słowa szacunku dla tej pierwszej afrykańskiej drużyny w czwórce najlepszych. No także Chorwacja, która powtórzyła przecież 4 lata temu, też była w finale. Myślę, że więcej atutów ma Francja, ale na pewno spodziewam się też bardzo zaciętego pojedynku.
No może na następnych mistrzostwach będziemy na taki finał albo półfinał patrzeć jeszcze bardziej uważnie. Może tam i biało-czerwoni kiedyś zagrają. Ale skoro mówimy o Katarze, to może porozmawiajmy o pieniądzach z Kataru, które ostatnio pojawiają się w przestrzeni publicznej w związku z aferą w Parlamencie Europejskim. Wiceprzewodnicząca tego właśnie parlamentu, Ewa Kaili, jest jedną z czterech osób aresztowanych w ramach śledztwa. Chodzi o pieniądze, które miały trafiać do niej. W sumie 150 tysięcy euro znaleziono w jej domu, w domu właśnie tej greckiej polityk, wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. A miały być to łapówki właśnie z Kataru. Jak oceniacie zachowanie Parlamentu Europejskiego i to, co się w tej chwili dzieje w związku z tą aferą? Małgorzata Rakowiec.
Można odnieść wrażenie, że to zachowanie polega na tym, żeby na tych oskarżeniach, które są już zostały, bo padały pytania dotyczące innych polityków i nie było za dużo chęci do odpowiadania na te pytania. O tym, że Katar będzie gospodarzem mistrzostw świata, mówiło się w aferze skandalu. W kontekście były łapówki i różnego rodzaju nieczyste gry. Że one sięgały aż tak, to jest chyba, nie wiem czy zaskoczenie, ale złapanie się, to, że udało się złapać w taki właśnie sposób, ewidentny, z pieniędzmi w domu, wiceszefową, jest to dość spektakularna akcja, ale czy to będzie jakakolwiek nauka? Przypomnę, że w przypadku euro, które miało miejsce również u nas, ale razem z Ukrainą, też się mówiło i też były sprawy związane z tym, że to nie była czysta gra. No i co? I dalej ta zabawa się toczy.
Czy ta zabawa będzie się toczyć dalej? Czy Unia Europejska wprowadzi jakieś mechanizmy, które no, będą zapobiegać takim sytuacjom? Krzysztof Świątek.
No jednym z takich mechanizmów, moim zdaniem, zabezpieczających przed tego typu aferami powinna być transparentność finansowych dochodów dodatkowych parlamentarzystów europejskich. Przecież wiemy, że w tej chwili parlamentarzyści europejscy właściwie składają takie ogólne oświadczenia, wskazując na przykład, że mają kilkaset tysięcy euro dodatkowych dochodów rocznie. No i mogą wskazać, że to jest kilkanaście źródeł i praktycznie na tym się kończy. No jednak też usłyszeliśmy nie tak dawno, kilka tygodni temu o tym, że Federacja Rosyjska przeznacza nawet 300 milionów euro przeznaczyła w ostatnich latach na to, żeby wpływać na polityków także zachodniej Europy. No, Polska zakładam, że też nie jest od tego wcale wolna i uważam, że parlamentarzyści do Parlamentu Europejskiego powinni składać oficjalne oświadczenia. To pewnie nie rozwiązałoby wszystkich problemów korupcyjnych. Ja w ogóle myślę, że to jest jakiś wierzchołek góry lodowej. Myślę, że tam trzeba zbadać powiązania z Katarem, ale także powiązania z Federacją Rosyjską. Niektóre głosowania, przecież był nawet problem w Parlamencie Europejskim z głosowaniem, żeby uznać Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Nie wprost nawet za państwo terrorystyczne, ale za państwo sponsorujące terroryzm, więc tamte wpływy rosyjskie, no niektórzy parlamentarzyści europejscy się chyba odsłonili, skoro byli przeciw, głównie zresztą socjaliści, komuniści różnej maści, którzy tam zasiadają. No, pani Kylie, zresztą myślę, że wielu, a nawet wytrawnych i dociekliwych obserwatorów życia publicznego pierwszy raz dowiedziało się o istnieniu tej pani właśnie w związku z tą aferą korupcyjną, a ta sprawa jest o tyle też poważna, że to nie chodzi tylko nawet o mundial, nie chodzi o jakiś dobry wizerunek Kataru przy tej okazji, ale tam były też ważne negocjacje i toczą się ważne negocjacje gazowe, bo wiadomo, że Rosja jest rugowana tutaj z tego rynku gazu, ale może się to odbyć właśnie kosztem takich ważnych partnerów zachodniej Europy, jak Norwegia czy Stany Zjednoczone. Jednak lepiej by było, gdyby to te państwa tutaj podpisywały kontrakty gazowe jako państwa stabilne i państwa z naszego kręgu kulturowego. A tymczasem widać, Katar działał tak, żeby jednak wpływać na możnych polityków europejskich. Myślę, że pani Kylie jest tylko gdzieś tam wysunięta, może nawet ośmiela się powiedzieć, że jest jakimś słupem w tej sprawie. I trzeba tam bardziej dogłębnie jednak pogrzebać.
No to powinno być zrobione. Małgosia Rakowicz, bardzo proszę.
My o pani Kylie mogliśmy usłyszeć, bo ona pouczała Polskę, jeśli chodzi o łamanie praworządności. Była jedną z tych osób w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej, która nas właśnie pouczała.
Czy w kontekście tej afery, patrząc się na to, co dzieje się z kolejnym pakietem sankcji, nie obawiacie się, że te wpływy, o których mówił redaktor Świątek, sięgają bardzo, bardzo głęboko i no dlatego też mamy kłopoty z dziewiątym pakietem sankcji, Małgosia Rakowicz?
Zdecydowanie tak. Myślę, że to już wybrzmiało w tych wypowiedziach redaktora Cejrowskiego. Wydaje się, że coś takiego już ma miejsce. No, jeśli jest problem z takim lekkim sformułowaniem, naprawdę ostrożnym sformułowaniem, mówiącym o Rosji jako kraju, który sponsoruje terroryzm, w momencie, kiedy on na Rosję, kiedy Rosja na Ukrainę najechała, kiedy mamy do czynienia z kolejnymi odsłanianymi kwestiami ludobójstw, problem sformułowania ostrej reakcji w Parlamencie Europejskim potępiającej Rosję za to, co się dzieje, no chyba no, większych dowodów nie trzeba.
No mamy pierwsze rozmowy zakończone fiaskiem, jeśli chodzi o dziewiąty pakiet sankcji. Tym razem sprawa rozbija się o dostawy nawozów sztucznych z Rosji do Afryki. Choć one nigdy nie były duże i nie są niezbędne. Tym razem niektóre kraje, i tutaj mówimy o Holandii, Belgii, Francji, czy naszym zachodnim sąsiedzie, no nie chcą takich ostrych sankcji. Czy dojdzie do porozumienia i dojdzie do wprowadzenia tych sankcji? Krzysztof Świątek?
No sama ta dyskusja o tym, że o dziewiątym pakiecie sankcji pokazuje, że no to wciąż nie są jakieś najostrzejsze elementy, które można w tym pakiecie było użyć już na początku, no skoro jest potrzebny aż dziewiąty, a pewnie zaraz dziesiąty pakiet sankcji. Poza tymi nawozami sztucznymi, tam jest jeszcze też była przynajmniej dyskusja na wcześniejszym etapie o tym, żeby zakazać jednak jakiegokolwiek handlu z Rosją w sprawie dronów. No nie może być tak, że państwo, które jednak sponsoruje, czy po prostu jest państwem terrorystycznym, bo ja to tak jednak traktuję, żeby w jakikolwiek sposób handlowało z uznanymi demokracjami zachodnimi, żeby teraz jeszcze dostarczać jakieś uzbrojenie do Rosji. No myślę, że Rosja powinna zostać w ogóle też wykluczona ze wszelkich gremiów, które zachodni świat uznaje za miarodajne z Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, ze wszystkich komitetów, także olimpijskich i tego typu ciał, które, dla których jest miejsce tylko dla uznanych demokracji. No, Rosja jest po prostu dyktaturą. Nie ma żadnego kraju takiej ukształtowanej demokracji, w której Putin może być raz prezydentem, raz premierem i tak od 20 lat. No to się nie mieści w żadnych ramach konstytucyjnych. Jest po prostu dyktatorem z całą swoją kamaryną z pokagiebowską. Sam się zresztą wywodzi właśnie z KGB i jego najbliżsi współpracownicy. To jest dyktatura. Ja jestem niestety bardzo pełen obaw co do różnego rodzaju wpływów Federacji Rosyjskiej, o których mówiłem. I obawiam się, że właśnie to będą żmudne negocjacje nad kolejnymi pakietami sankcji, bo niektórzy, szczególnie niemieccy przedsiębiorcy, chcieliby i rwą się do handlu już z Rosją. Najlepiej wrócić do business as usual, handlować i najlepiej, żeby jak najszybciej ta wojna się skończyła, ale nie żeby ta wojna się skończyła, bo oczywiście tego bym sobie też życzył, żeby ona się skończyła zwycięstwem Ukrainy, tylko żeby po prostu skończyła się na jakichś zasadach takiego rozejmu, a czy Ukraina zachowa suwerenność, to już jest mniejsze znaczenie. Ważne, żeby handlować z Rosją. Niektórzy mają takie podejście, to jest bardzo niebezpieczne.
Na szczęście Stany Zjednoczone chyba widzą to, co się dzieje i chociażby no, zgoda na to, by patrioty strzegły ukraińskiego nieba już zapadła. To jest ten dobry sygnał, ale zza oceanu rzeczywiście nie z Brukseli, czy z Strasburga. Wróćmy na nasze podwórko, bo też się bardzo dużo dzieje. Tak, mieliśmy w tym tygodniu i wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Teraz nowe przepisy dotyczące między innymi sądu administracyjnego i całej reformy sądownictwa. Jak to wygląda, jak ocenić to zachowanie? Bo tutaj mamy z jednej strony wsparcie ministra z Solidarnej Polski, silne, mocne, jednoznaczne. A teraz pojawiają się opinie, że ta reforma, która została uzgodniona w Brukseli, która ma być głosowana w najbliższych dniach, być może nawet dzisiaj przez Solidarną Polskę, no nie do końca jest popierana. Małgorzata Rakowiec.
Myślę, że się toczy jakaś gra, ale wydaje się, że obydwie strony, myślę tutaj o Solidarnej Polsce i o Prawu i Sprawiedliwości, chyba widzą wspólny interes w tym, że do tych wyborów powinny pójść razem, albo przynajmniej, żeby do końca tej kadencji rząd wytrwał. To się wydaje, że takie porozumienie osiągnięto, czy ktoś z tego porozumienia się wyłamie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest gra obliczona raczej na to, żeby gdzieś zaznaczyć swoją odrębność. Ktoś może jeszcze ugrać, ale wydaje się, że patrząc na głosowanie dotyczące wotum zaufania, czy też nieufności dla ministra sprawiedliwości, wydaje się, że te gdzieś porozumienia zostały zawarte w koalicji, w Zjednoczonej Prawicy i że uda się przeprowadzić to, co się planuje przeprowadzić. Myślę tutaj o tych też negocjacjach z Komisją Europejską dotyczącą KPO, bo to jest ta układanka.
Tak, to jest ta układanka.
Ale nawiązując do początku naszej rozmowy, czy ta układanka z Komisją Europejską się uda? Myślę tutaj o finale i o wypłacie środków i o tym, jak głęboko sięgają różne wpływy. Ja tutaj bym widziała pewnego rodzaju wątpliwości.
Zobaczymy, czy to się ułoży. Dzisiaj na naszej antenie...
I przepraszam redaktora Świątka, to tylko dlatego, że jestem z dala. Nie widzę to. Przypisałam jego słowa komuś innemu.
Dzisiaj na naszej antenie minister Marcin Horała właśnie a propos reformy sądownictwa powiedział, że jest to kompromis bliski kapitulacji Unii Europejskiej. To znaczy, że nasza pozycja tak jest mocna, że no już dogadane jest wszystko i te pieniądze do nas trafią. Krzysztof Świątek.
Myślę, że to jest jednak wola kompromisu, która musi być po obu stronach. Myślę, że nasza pozycja nie jest jednak aż tak silna, skoro jest to jednak kolejne podejście do sądownictwa w Sądzie Najwyższym. Tutaj mogę o tyle się różnić, że wydaje mi się, że sprawa z relacji z Solidarną Polską no jednak jest trochę na ostrzu żyletki, dlatego że premier jednak wyraźnie deklaruje, czym innym jest wotum nieufności wobec ministra, wiadomo, że wtedy to konsoliduje tylko Zjednoczoną Prawicę, ale premier jednak wyraźnie deklaruje, że ten kompromis jest no, w tej chwili absolutnie w polskim interesie i że te pieniądze, no, jeżeli to jest około w przeliczeniu 158 miliardów złotych, no to są pieniądze, które w ciągu 3 lat potrzebujemy na uzbrojenie. One oczywiście będą przeznaczane na inne cele, na projekty, na transformację energetyczną, wiadomo, ale jednak to pozwala też uzmysłowić wyborcom, o co tutaj idzie ta gra, bo jeżeli przesuniemy te środki z KPO na te właśnie cele energetyczne i inne, no to właśnie zostanie wolna pula na uzbrojenia, a tych pieniędzy bardzo potrzebujemy. Pilnie potrzebujemy. Jest ta czerwona linia, po której moim zdaniem stąpają politycy Solidarnej Polski i nie wiem, czy jednak w pewnym momencie też cierpliwość premiera, też prezesa Kaczyńskiego może zostać nadwątlona, dlatego że no, to jest naprawdę sytuacja taka, której uruchomienie tych pieniędzy no, po prostu też pozwala, mówił o tym na przykład prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, to jest, może być dodatkowy 1% wzrostu PKB. To może pokazać też naszym partnerom zagranicznym, tym inwestorom, którzy chcą w Polsce zostawiać kapitał, że Polska mimo popandemicznych problemów wychodzi z tego. I teraz albo są te pieniądze, albo ich nie ma. Wola kompromisu staje się, no, nawet powiem górnolotnie, polską racją stanu. Mimo zastrzeżeń Solidarnej Polski, mimo pewnie uzasadnionych obaw co do wiarygodności partnera po stronie Komisji Europejskiej, wydaje się, że ta sprawa może przesądzić, wiadomo, że jest jeszcze budżet do uchwalenia, ale czy w trakcie roku jednak premier nie uzna, że no, po prostu utracił pewną też, utracił zaufanie do partnera koalicyjnego, tutaj nie byłbym tak do końca przekonany, zwłaszcza, że to Solidarna Polska stąpa po tym kruchym lodzie, ponieważ jej sondaże jako indywidualnego ugrupowania są bardzo słabe, a budowanie indywidualnej pozycji politycznej na 10 miesięcy przed wyborami no, jest bardzo trudne. Więc myślę, że to politycy Solidarnej Polski powinni przemyśleć jeszcze raz swoją strategię polityczną.
Mają jeszcze trochę czasu, głosowanie prawdopodobnie w tym tygodniu. Co ciekawe, do poparcia tych zmian została przez premiera i przez Prawo i Sprawiedliwość zaproszona także opozycja, więc zobaczymy, jak zachowa się to na opozycję.
Ostatnie zdanie. Ja w wątpliwość poddaję to, czy w toku negocjacji nie okaże się, że kroki podjęte przez Polskę są zbyt mało idące i nie spełniają kroków milowych, które postawiła Komisja Europejska.
Taka sytuacja już była. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Małgorzata Rakowiec, TVP3 Gdańsk i Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24. Michał Pożeśnik, dziękuję. Do usłyszenia.